na przykład na jachcie na Mazurach owszem da się żyć przez 2 tygodnie, pod warunkiem, że jest dobra pogoda, bo wtedy wychodzi się na dek. A jak jest brzydka pogoda, to już po 3 dniach ma się dość. Jak duży miałby być to dom?
Faktem jest to spostrzeżenie, jak tak jest bardzo, bardzo trafne. Ja generalnie chciałem uniknąć tego wszystkiego, co też doświadczałem właśnie na jachtach, gdzie nie można się wyprostować swobodnie do góry, bo zawsze coś sterczy z boku, a w łazience trzeba w takiej dziwnej pozycji funkcjonować. W związku z tym wymyśliłem i tak chcę zrobić, żeby to był klasyczny dom, taki, który ma normalne pomieszczenia, normalne łazienki.
Z normalnymi drzwiami.
Prawdziwymi takimi na klamkę, które nie mają zapadki jak na jachtach, natomiast ma te wszystkie niezbędne instalacje, te wszystkie potrzeby, które ma w sumie każdy dom, już nawet te współcześnie budowane.
Czyli też bieżąca woda, tak? Woda z kranów, może tak to nazwijmy, ogrzewanie, wywóz ścieków, czyli cały dom.
W zasadzie wszystko według klasycznych standardów, takich jakie są we współczesnym budownictwie. Zwykła instalacja wodna, instalacja kanalizacyjna, jest parę jakichś tam sztuczek, jeśli chodzi o wodę, którą trzeba gromadzić, jeśli chodzi o nieczystości, to też trzeba to jakoś troszkę inaczej rozwiązać, natomiast główne instalacje, taka jak elektryczna, ogrzewanie, kuchenka, czy choćby pralka i zmywarka, to wszystko jest zwykłe, normalne.
To jest pierwszy pomysł, pierwszy dom na wodzie w Polsce. Skoro mówi pan, że w Polsce, to znaczy, że na świecie już to istnieje.
Tak, ja specjalnie mówię o tym głośno, że to nie jest nic oryginalnego. Tak naprawdę wszędzie na świecie jest to, rzekłbym, codzienność, taka, która jakby nawet nie dziwi osoby, które tam funkcjonują na co dzień. W Holandii, w Amsterdamie, w Rotterdamie, w Berlinie, w Pradze, w Paryżu, w Londynie, wszędzie ludzie mają okazję już od wielu dziesięcioleci mieszkać na rzekach, mieszkać w takich pływających domach.
I nie są to, dodajmy, marynarze, tylko to są zwykli Berlińczycy, Hamburczycy czy mieszkańcy Amsterdamu. Pan też nie jest marynarzem.
Miałem okazję pływać, natomiast nie, tytułu kapitana nie posiadam.
Na co dzień zajmuje się pan, jest pan informatykiem?
W zasadzie tak, zajmuję się internetem i tym wszystkim, co można nazwać branżą IT.
No to w takim razie dlaczego informatyk, specjalista od komputerów, specjalista, powiedzmy w cudzysłowie, ale jednak od pracy za biurkiem, na krześle, skąd taki pomysł, żeby mieszkać na wodzie, w domu, który pływa?
Ja to gdzieś na stronie domynawodzie.pl nazwałem Marzenia się spełniają, tam jest takie hasło reklamowe użyte i tak naprawdę to się zrodziło w postaci jakiegoś marzenia na samym początku. Jak rozwiązać problem swój mieszkaniowy, który akurat w tym momencie w moim życiu się pojawił? Jak go rozwiązać mądrze, tanio, bez konieczności proszenia banku o kredyt, który do późnej emerytury się będzie spłacać, bo to jest współczesna codzienność tego wszystkiego, co ludzie w tej chwili robią z domami, zapożyczają się praktycznie na całe życie, patrząc tylko na tą przyszłość najbliższą. Ja wymyśliłem, myślę, że to jest ciągle moje marzenie. W sumie gdzieś z dzieciństwa, kiedy miałem okazję pływać po rzekach, również na morzu, i jakby to jest konsekwencja tego.
O tym, ile to kosztuje, czy da się to tak naprawdę zbudować we Wrocławiu? Co więcej, bo już niektórzy z was wiedzą, że te projekty istnieją, bo widzieli wystawę w rynku, która trwa. O tym wszystkim porozmawiamy po piosence.
Thank you.
Magnus na 89,8, Summer's Here, ale tak naprawdę rozmawiamy o domach całorocznych. W studiu Radia RAM jest Kamil Zaręba, człowiek wrocławianin, który chce zbudować, co więcej, już buduje, dom na wodzie. Dom, który będzie pływał, ale będzie jednocześnie domem całorocznym, domem bardzo dużym. Ile to ma powierzchni?
Powierzchnia pływająca, ta część bezpośrednio, która jest zanurzona w wodzie, ma 20 metrów na 7, to jest 140 metrów kwadratowych, choć powierzchni samej użytkowej będzie znacznie więcej, ponad 240 metrów, głównie przez dwie kondygnacje, które się udaje stworzyć, ponieważ...
240 metrów pod dachem, czy to jest razem z tym tarasem? To jest razem z tarasem.
Taras to jest dodatkowa rzecz użytkowa, ale ona ma dodatkowo 110 metrów. Sam taras.
To wszystko razem jest ponad 500 metrów powierzchni?
350.
Uspokójmy się. Mhm. Ale i tak 350 to niewiele tak naprawdę domów, które obecnie się buduje, stojących na ziemi ma taką powierzchnię, także to potężny dom.
W zasadzie tak, choć jak wspomniałem, tej użytkowej zanoszonej powierzchni jest prawie 250 metrów. Na wodzie jest tak, że nie mamy do czynienia z tymi wszystkimi problemami, które są w klasycznej architekturze. W związku z tym jedynym ograniczeniem we Wrocławiu są szerokości śluzy, wszystkich tych, które są w centrum, to jest 9,60 m i szerzej nie można, bo wtedy nie przepłyniemy nigdzie. I
prześwity, wysokość mostów.
I prześwity pod mostami, które no, nie należy przekraczać 4 m 10 cm dokładnie. I to są te ograniczenia, które nas trzymają. Na długość nie ma ograniczeń, choć śluzy maksymalnie są 110 metrów, więc też trzeba o tym pamiętać.
Ile to wszystko razem kosztuje? No bo zastanawiam się przede wszystkim, pewnie wiele osób tak się zastanawia, szczególnie ci, którzy stoją teraz przed wyborem kupować mieszkanie, zadłużać się w bankach i potem spłacać przez 33 albo 40 albo i dłużej lat, a może budować gdzieś tam na działce, ale najpierw trzeba kupić działkę i trzeba uzbierać na zakup tej działki. Co jest powodem? Ile to kosztuje?
Ja bym tę część ocenie zaczął raczej od oszczędności, co udaje nam się oszczędzić, no decydując się na budowanie na wodzie. To przede wszystkim udaje nam się akurat we Wrocławiu, wcale nie w centrum, tylko w szerszym takim centrum rozumianym już nawet łącznie jako Ołtaszyn. Mamy szansę oszczędzić na dzień dobry 140 tysięcy, nie kupując działki.
Bo tyle działki kosztują we Wrocławiu.
I no, nie jest też tajemnicą, że w tej chwili w cenie metra kwadratowego jakieś 40-50% już potrafi być cena gruntu, na którym stoi to coś, w czym chcemy mieszkać, obojętnie czy to jest działka, czy to jest dom. I jeśli chodzi o koszty, no to na pewno to nam schodzi z budżetu. Dodatkową taką korzyścią, która na pewno jest niezauważana przez wszystkich, a codziennie ona nas przy budowaniu domu kosztuje, to są fachowcy, tak zwani panowie, którzy za wszystko muszą zażądać jakiś opłat, natomiast...
No ale tutaj też ktoś to będzie budował.
Na pewno, natomiast jeśli chodzi o przepisy prawa budowlanego, które akurat dotyczą wszystkiego, co stoi w gruncie na ziemi, a nie dotyczy wszystkiego, co jest na wodzie, mamy pewien, że tak powiem, bonus w postaci tej, że nie musimy zdobywać tych wszystkich niezbędnych dokumentów. Pracownicy czy osoby, które wykonują tam nam te wszystkie instalacje czy samą budowę, nie muszą posiadać wszystkich niezbędnych uprawnień, zezwoleń, choć oczywiście, jeżeli byśmy kładli instalację elektryczną, no to dobrze, żeby dla naszego poczucia bezpieczeństwa elektryk miał takie badania.
To ile twój dom będzie kosztował?
To pytanie jest szczere, więc postaram się najbardziej szczerze odpowiedzieć, jak to jest możliwe. Na tyle, na ile udało mi się kosztorys zapiąć, kosztorys tak zwany przedwykonawczy, który zawsze jest obarczony pewnym błędem. W budownictwie ten błąd potrafi często sięgnąć nawet i 50-60%, choć budowa dworca w Berlinie obsunęła się o chyba 10 lat i kilkaset procent więcej. Natomiast ten mój kosztorys wskazuje cenę w tej chwili za metr kwadratowy mniej więcej na poziomie 1400-1600 zł za metr kwadratowy, stan surowy zamknięty z instalacjami. Mhm. Generalnie pozostaje nam te wszystkie rzeczy, które w każdym domu dobrze, żeby były karnisze, te elementy tak zwane wykończeniowe.
czy 1600, a przypomnijmy, ile to kosztuje teraz na rynku nieruchomości takich stojących na ziemi, no to jest około, dobrze jak nam się uda w okolicach, jeżeli sami budujemy, nie licząc kosztów działki, 2,5 tysiąca to jest dobra cena.
To już jest więcej. Trzeba mieć już wtedy sporo rąk i odcisków na dłoniach, żeby samemu pomagać fachowcom faktycznie.
Żeby taką cenę osiągnąć. Super pomysł w takim razie, no ale ten pomysł ma też wady i o nich będziemy musieli porozmawiać, żeby, no właśnie, żeby pokazać z każdej strony dom na wodzie. O tym porozmawiamy w Radiu Ramy po 18.30, bo o 18.30 skrót informacji i infokafeina. Radio Ram na 89,8, minęła 18.30.
Info kofeina.
Monika Maziak, dzień dobry. Kierowcy Radio Taxi Serce 96-29 korki wypatrzyli jeszcze tylko na mostach piaskowych w stronę placu Bema.
Jeśli masz informacje, które mogą pomóc innym kierowcom, dzwoń 339-33-55.
Kazimierz Marcinkiewicz złoży pisemny wniosek do Bankowej Komisji Śledczej, by ta nie przesłuchiwała jego kontrkandydatów. Marcinkiewicz, pełniąc obowiązki prezydenta stolicy, będzie startował w jesiennych wyborach o fotel prezydenta Warszawy. Wcześniej były premier zaapelował jedynie do posłów komisji o niepowoływanie Hanny Gronkiewicz-Waltz na świadka. Byłego i obecnego piłkarza Zagłębia Sosnowiec zatrzymali wrocławscy policjanci w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji w futbolu. Obaj zawodnicy zostali przewiezieni do Wrocławia, gdzie zostaną przesłuchani. W śledztwie dotyczącym korupcji w polskiej piłce zarzuty postawiono dotąd ponad 30 osobom. Jak w czasie wakacji ze studenta zrobić żołnierza, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu próbie poddanych zostanie 250 studentów. Przez 6 tygodni będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych. Po odbyciu szkolenia zostaną przeniesieni do rezerwy, otrzymując stopień wojskowy kaprala.
Słonecznej pogody życzy V-Sport, sklep w Galerii Dominikańskiej. V-Sport, udane wakacje.
20 stopni, tyle jest w tym momencie w centrum miasta, 18 na obrzeżach. Ciśnienie to 1001 hektopaskali, do końca dnia trochę słońca, trochę deszczu, wiatr wieje od Wałbrzycha, noc przed nami pochmurna, po północy niebo zacznie się przejaśniać, na termometrach 14 stopni, a jutro pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu, możliwe chwilowe rozpogodzenia, po południu może jednak pojawić się burza, będzie grzmiało jutro, słupki rtęci wskażą 21 kresek.
Sklep internetowy www.angela.pl. Cichy komputer to podstawa. Dla nas to jest ważna sprawa. www.angela.pl. Nowoczesne systemy wyciszania komputera oraz chłodzenie wodne i powietrzne. Zapraszamy do nas. Wrocław, ulica Powstańców Śląskich 5. Reklama.
Gościem Radia RAM jest Kamil Zaręba, człowiek, który buduje we Wrocławiu pierwszy, nie tylko we Wrocławiu, w Polsce, pierwszy dom na wodzie. Porozmawiajmy krótko o tym, może nie krótko, może okaże się, że to będzie długa rozmowa, o wadach tego projektu. Z czym się trzeba liczyć, stawiając dom na wodzie? Bo już wiemy, zaleta pierwsza, nie bez znaczenia, no to pieniądze. Dużo, dużo taniej niż mieszkanie w bloku, dużo, dużo taniej niż dom stojący gdzieś pod Wrocławiem, bo nie trzeba kupować działki, tylko po prostu staje się na wodzie w centrum miasta, więc mieszkamy w centrum miasta, tam gdzie sobie właściwie chcemy. No właśnie, czy tam gdzie chcemy, czy tam gdzie nam pozwolą warunki techniczne i władze miasta?
Jeśli mówić o wadach, to faktycznie należy o tym mówić najwięcej, bo tak naprawdę najwięcej lęków wśród ludzi, którzy słyszą o temacie mieszkania na wodzie, właśnie jest na temat wad i tego wszystkiego, co jest niebezpieczne. Pojawiają się wątki dotyczące powodzi, zimy, wody, ogrzewania, tych wszystkich rzeczy, które na co dzień potrafią być uciążliwe właśnie zwłaszcza w takich skrajnych pogodowych momentach. Jeśli chodzi o wadę, to ja bym na początek niestety wymienił ją chyba tylko dlatego, że to jest we Wrocławiu. To jest problem przyłączy. To znaczy w samej konstrukcji musimy zgromadzić gdzieś wodę, bo ona jest nam po prostu potrzebna do życia. Jest tak, że kobieta potrafi na dobę zużyć 50 litrów wody, mężczyzna 50, kobieta razy 2 co najmniej. W związku z tym,
co najmniej.
Faktem jest, że tą wodę gdzieś musimy trzymać, bo trudno ją przynosić w butelkach. W związku z tym w tej konstrukcji, którą ja buduję, będą zbiorniki na 10 tysięcy litrów wody. To będzie woda stricte sanitarna, bo do herbaty i tak mam w zwyczaju kupować wodę, natomiast taka woda, która będzie służyła do naczyń, do celów sanitarnych, tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne w klasycznym domu.
A co ze ściekami? No bo one nie do rzeki chyba.
I tu jest właśnie ten problem tego, że jesteśmy we Wrocławiu, że nie ma takiej infrastruktury, która by pozwoliła, tak jak to się odbywa w większości miast, gdzie ludzie mieszkają na wodzie, są po prostu przyłącza, gdzie takie nieczystości są do kanalizacji.
Czyli po prostu rura dociera do samego brzegu rzeki, taka albo barka, albo dom na wodzie po prostu podłącza się do tego i zupełnie jakbyśmy mieli sieć wodociągową podłączoną.
Tak, to dotyczy przede wszystkim kanalizacji, natomiast ten wątek kanalizacji ja muszę rozwiązać poprzez to, że tak naprawdę chyba przez ten pierwszy rok nie uda się tego rozwiązać, a inwestycja taka w nabrzeża to są decyzje nie tylko moje. W związku z tym przez pierwszy sezon będę tą wodę gromadził w zbiornikach drugich, zbiornikach na
czyli
drugie,
takie pływające szambo.
W dużym skrócie tak to można nazwać, gdzie po prostu co kwartał będę dzwonił do pana, który przyjeżdża takim wozem, z którego zresztą połowa Polski wschodniej musi korzystać.
No, Zachód też czasem korzysta.
Coraz mniej, natomiast to jest jakaś codzienność w takich mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu dzwoni się po pana i on przyjeżdża takim dużym samochodem i zabiera tą
czyli
wodę.
Czyli szambo przyjeżdża, wyciąga nieczystości. A co z ogrzewaniem? No bo okej, mamy teraz lato, ciepło, przyjemnie nawet na wodzie, bo to klimatyzuje pewnie taka woda, pewnie jest 20 stopni, nawet jeżeli na zewnątrz ponad 30. No a co zimą? Zimą to jednak zamarza wszystko i chyba ziębnięci siedzimy na takiej łajbie.
To prowokacyjne pytanie, natomiast tutaj myślę, że też, jak zresztą w innych tematach, nie zamierzam odkrywać Ameryki, tylko oprzeć się na tym, co widziałem w rozwiązaniach na świecie. Ogrzewanie najczęściej są podwójne, to znaczy wspierające ogrzewanie, które często jest ogrzewaniem elektrycznym i ogrzewanie drugie, które potrafi być głównym ogrzewaniem. Nigdy nie widziałem ogrzewania na gaz, które byłoby takim ogrzewaniem wiodącym.
To drugie to jakie może być? No, węgla też nie weźmiemy na... Nie będziemy mieli tam składzika na 4 tony węgla.
No w zasadzie można, natomiast to pewno będzie mało estetyczne i uciążliwe. Natomiast na pewno też będzie uciążliwe i to udało mi się wyinterpretować i ustalić u panów, którzy przywożą olej opałowy, że oni do takiej pływającej konstrukcji oni oleju niechętnie. W związku z tym wiodącym ogrzewaniem będzie ogrzewanie na tak zwany kominek z płaszczem wodnym, tak się to współcześnie nazywa, gdzie to jest po prostu zwykła instalacja CO, którą sobie ogrzewamy tam, gdzie chcemy, a pozostałe ogrzewanie to wspierające, o którym mówiłem, to będzie ogrzewanie podłogowe elektryczne. A lekarstwem na to, żeby nie grzać po prostu dużo, jest wykonać po prostu sam obiekt możliwie szczelnie i dokładnie, żeby nie było strat ciepła, żeby okna były porządne.
No to może być trudne, bo z kolei musi to być bardzo lekka konstrukcja, bo pamiętajmy, że budujemy na wodzie.
Pamiętajmy też, że ludzie na Księżycu byli ponad 30 lat temu, w związku z tym te tematy są naprawdę już przez firmy produkujące materiały rozwiązane bardzo, bardzo wnikliwie i naprawdę wybór materiałów jest tak duży, że można się kierować również ceną i ciężarem, jeżeli te dwa składniki nas interesują.
Ty już wiesz, że takie materiały są, że zbudujesz dom taki, który, do którego elementy te konstrukcyjne kupisz w sklepie, one rzeczywiście funkcjonują? Czy jest może inaczej, że nie wiesz, co cię spotka na przykład podczas konstrukcji dachu, bo jeszcze o tym nie rozmawiałeś, nie pytałeś?
Byłbym trochę nieodpowiedzialny, a już wiek mnie trochę do tego zmusza, żeby iść w coś tak totalnie w ciemno, natomiast mam już rozpoznane wszystkie kwestie techniczne i wszystkich tych podstawowych elementów wykończeniowych. To są ściany, okna, elementy wykończenia stropu, powierzchni dachu, elewacji. Te wszystkie rzeczy, no, oczywiście były ich wybór kierowany ciężarem i tak na przykład płyta ochronna, taka tak zwana płyta warstwowa ścienna, która przy ciężarze 25 kg na metr kwadratowy ma taki sam współczynnik przenikania ciepła jak 60-centymetrowy mur z cegły. W związku z tym możemy sobie wybrać, czy chcemy z cegły, choć na wodzie to jest skutkuje tylko jednym, z zanurzeniem obiektu za mocno. Natomiast takie płyty warstwowe, firm jest kilka w Obornikach, czy choćby w Rzeszowie. Mhm. Firmy, które produkują po prostu i z tego są zbudowane duże hale, hipermarkety, miejsca, w których one są po prostu używane, te płyty.
Czyli jest pewność, że to stanie, no ale czy jest pewność, że tego nie zmiecie? Na przykład kolejna powódź, taka jak była w 97 roku? O tym porozmawiamy za chwilę.
She forgot what life was like alone.
Radio Ramno 89,8. Naszym gościem jest Kamil Zaręba, wrocławski informatyk, któremu no, wyższa konieczność kazała zbudować, na razie nie zbudować, ale budować dom na wodzie. To będzie pierwszy w Polsce dom na wodzie, dom pływający, dom o powierzchni grubo ponad 100 metrów. Także normalny dom z drzwiami, oknami i ze wszystkim. Czy tego domu, bo o tym mieliśmy porozmawiać, czy tego domu powódź nie zmiecie?
Ja twierdzę, że to jest pierwszy i tak może być pierwszy i to może być jedyny dom, który podczas powodzi właśnie przeżyje i ocaleje, bo jeśli zastanowić się nad tym logicznie, jeżeli potrafimy zbudować konstrukcję, która jest odporna na działanie jakichś takich wyższych stanów wody, jeżeli potrafimy ją dobrze zacumować do brzegu, jeżeli wybierzemy odpowiednie miejsce w postaci nabrzeża, które podczas powodzi nie jest zalewane wodą, to znaczy takie nabrzeże, które jest po prostu nad wodą w przypadku tej dużej wody. Jeżeli są tam porządne kółka cumownicze, polery, takie pachołki, do których możemy się zacumować, i jeżeli do zacumowania weźmiemy więcej niż dwie liny, a na przykład 4 czy 6, i jeśli jeszcze w tym momencie nie wyjedziemy na wakacje, a to też nie jest wcale trudne, bo funkcjonują w tej chwili mapy terminowe okresów powodziowych w Polsce.
Czy wiemy dokładnie, kiedy ewentualnie spodziewać się powodzi we Wrocławiu?
Ja już na pewno wiem, że jeżeli uda mi się w takiej konstrukcji zamieszkać, to już na pewno wiem, kiedy nie będę jeździł na wakacje, bo to mapa i ten kalendarz tych ostatnich dwóch dekad powodziowy pokazuje, że nie należy w lipcu pojechać i nie należy z końcem
sierpnia. Dobra, ale wyobraźmy sobie, idzie powódź stulecia, która przyszła w 97 roku. Co robisz w takiej sytuacji?
Więc przede wszystkim konstrukcja taka domu na wodzie, ta, którą ja robię, nie ma własnego napędu. To też trzeba powiedzieć. W związku z tym przemieszczenie jej musi się odbyć jakimś obiektem zewnętrznym typu pchacz. We Wrocławiu one są bardzo popularne, używane są do przepychania barek z węglem. Trzeba mieć kontakt z takim kapitanem czy z firmą, która jest właścicielem takiego pchacza. To są kwoty typu 200 zł za godzinę. Panowie po prostu przepływają.
I dokąd on przepycha?
I przepycha się w miejsca, które są ustalone z RZGW, to jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który jest administratorem drogi wodnej. We Wrocławiu jest akurat drogą wodną jest Odra i w oparciu o ustalenia, które trzeba wcześniej poczynić z RZGW, trzeba stworzyć pewną dokumentację, trzeba stworzyć i wybrać miejsca, w których zamierzamy sobie taki obiekt w przypadku takiego zagrożenia postawić. No i trzeba po prostu wtedy przepłynąć to miejsce. Jest tak, że mimo tych wszystkich narzekań na alarmy przeciwpowodziowe i to, co jest wszystko wokół tego tematu, jednak ta informacja jest już dużo wcześniejsza.
Jest na tyle szybka, że ty jesteś w stanie wziąć swoją barkę albo raczej wezwać pchacza i przepchnąć się na przykład na zimowisko barek, tak?
Są bliższe miejsca, jeśli chodzi o centrum Wrocławia, jeżeli chcieć zabrać to taką
do spokojnej zatoczki.
To już takim miejscem bezpiecznym jest Avanport, to jest to miejsce przy śluzie, tak się to nazywa fachowo, przed Politechniką, tam takie obiekty zawsze się w przypadku większej
wody. Tam, gdzie policja rzeczna jest.
Tak, tam stoi też statek Muzeum Nadbór, jest też niedaleko jakaś restauracja i tam po prostu można taki obiekt schować. Jest tam przyłącze z prądem, z wodą, można sobie po prostu tamtym miejscu się schować.
I tam patrzeć, jak Wrocław broni się przed powodzią, a mieszkaniec takiego domu broni się przed reumatyzmem, bo to jest coś, co właściwie pierwsze przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy, mieszkać na wodzie, okej, może taniej, ale niezbyt zdrowo.
Przyznam, że ten wątek gdzieś tam mi w pierwszych miesiącach, bo to już w sumie półtora roku minęło, kiedy nad tematem chodzę. W pierwszych miesiącach pojawił mi się taki wątek, co z reumatyzmem, bo w końcu żyjemy we Wrocławiu już. Pamiętam z opowieści i z różnych legend, że podobno już Niemcy przed wojną swoich urzędników średniego i wysokiego szczebla co jakiś czas zabierali z Wrocławia, twierdząc, że jest tutaj szkodliwe pod względem reumatycznym środowisko. Natomiast ja, wiedząc, że temat trzeba zgłębić, zadałem to pytanie profesorowi, chirurgowi, który w mojej ocenie wydawał się najbardziej wiarygodny do oceny zagrożenia.
I on posłuchał i?
Posłuchał i powiedział, wie pan co, gdyby to była prawda, to większość marynarzy byłaby reumatykami, chodziłaby o kulach i o laskach. W związku z tym, że tak nie jest, to należy się tego nie obawiać. Problem z reumatyzmem bierze się przede wszystkim, jeżeli stale i ciągle przebywamy w wilgotnym pomieszczeniu. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Jeżeli obiekt taki mieszkalny będzie w zwykłym standardzie utrzymany, będzie ogrzewanie, temperatura tam plus 15 stopni co najmniej, to na pewno na wilgoć nie ma co liczyć, a jeżeli nie ma wilgoci, to nie ma też problemu z reumatyzmem. To jest jakby samo przez się rozumie.
Jak dużo już zostało zbudowane?
W zasadzie jest tak, że w tej chwili, jeszcze wczoraj zostało ostatnie ustalenie, jeśli chodzi o część pływającą. Myślę tutaj o zbrojeniu, o klasie betonu, bo cała konstrukcja jest wykonana w oparciu o pływak betonowy, z żel betonu. Prawie 110 ton zwykłego, no prawie zwykłego betonu, który...
Uzbrojonego,
tak. Jeśli chodzi o jego wytrzymałość, to jest porównywalna z bunkrami, takimi, które się buduje z żel betonu. I to te ostatnie ustalenia właśnie tego dotyczyły. Mamy już zapiętą prawie recepturę betonu, ustalenia dotyczące stali. Ta stal się już wygina, bo to musi być firma, która wykonuje całe to zbrojenie. Prawdopodobnie z początkiem września zajmiemy się tą częścią już wykonawczą.
A jak wszystko pozwoli, jak Neptun pozwoli, bo u ciebie chyba Neptun funkcjonuje bardziej niż Bóg, także jeżeli Neptun pozwoli, to w przyszłym roku gdzieś w czerwcu, w lipcu uda się zwodować.
W budownictwie to jest tak, że trudno jest coś planować, a to jednak trzeba pamiętać o tym, że to będzie też budownictwo, to będzie też budowanie na wodzie, ale budowanie, w związku z tym jak na przykładzie ostatniej zimy widzimy, zima potrafi pokrzyżować plany budowlane, natomiast harmonogram mówi o tym, że to będzie przełom czerwca i lipca, a zakończenie samo i ta część, nazwijmy to, wodowania, choć obiekt nie będzie wodowany w klasycznym tego słowa rozumieniu, tylko będzie budowany na wodzie, a samo wodowanie będzie raczej takim umownym wydarzeniem.
I uderzymy szampanem o burtę. Moim gościem w Radiu RAM był Kamil Zaręba, informatyk, który zamieni się w marynarza? Nieprawda, po prostu zamieszka w domu na wodzie we Wrocławiu. Ten dom zobaczymy już za rok. A kto chce zobaczyć go już teraz, tego odsyłamy na stronę internetową www.domnawodzie.pl, tak? Czy tak jest?
Domynawodzie.pl.
Domynawodzie.pl i tam można znaleźć mnóstwo informacji, znacznie więcej niż to, co my tu udało nam się wspólnie razem sprzedać. Dzięki za wizytę.
Dziękuję.
Wakacje z Radiem RAM. Wakacje z Radiem RAM.
Radio RAM na 89,8, 4 minuty pozostały do 18. O 18 ostatnia dziś infokofeina i Monika Maziak, a potem Wojtek Jakubowski. Sempre sem dizer adeus, meu bem.